Przeczytajmy fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału, od wersetu 17 do 34. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od wersetu 17 do 34. To natomiast, zarządzając, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy schodzicie się jako zgromadzenie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Bo i muszą być wśród was różne stronnictwa, aby ci, którzy są wypróbowani, stali się wśród was widoczni. Gdy więc schodzicie się razem, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem kładzie przed sobą własną wieczerzę do spożycia i jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zgromadzeniem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to nie pochwalam. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo jeśli osądzalibyśmy samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. To jest Boże Słowo. Więc tydzień temu zaczęliśmy przyglądać się, co Pismo Święte mówi na temat tego, co Pan Jezus ustanowił podczas swojej ostatniej wieczerzy, jaką spożył z uczniami przed tym, jak został wydany. I zobaczyliśmy, że prawdopodobnie Pan Jezus ustanowił wieczerzę. My nazywamy to wieczerzą pańską, ale są jeszcze inne określenia, których prawdopodobnie Pismo używa do opisania, do określenia właśnie tego, co Pan Jezus ustanowił. Więc oprócz wieczerzy pańskiej mamy stół pański, mamy łamanie chleba, mamy agapę, czyli taką wieczerzę, w czasie której obchodzono właśnie pamiątkę śmierci Pana Jezusa. I miało to formę wspólnego posiłku, wspólnego jedzenia. Zbór specjalnie się zgromadzał po to, żeby razem jeść i razem wspominać Chrystusa. I mamy informację z Dziejów Apostolskich 20 rozdziału, że właśnie na takie łamanie chleba spotykano się w pierwszy dzień po sabacie wieczorem, czyli w niedzielę wieczorem. Więc z tych wszystkich informacji wynika, że Pan Jezus ustanowił wieczerzę pańską, jak sama nazwa wskazuje, jako wieczerzę. Wspólny posiłek, gdzie jest nie tylko błogosławieństwo kielicha, nie tylko dziękowanie za chleb, ale też jest wspólne jedzenie. Dzielenie wspólne się różnym jedzeniem, tak, więc jest to wieczerza. I chciałbym kontynuować ten temat wieczerzy pańskiej i chciałbym, żebyśmy właśnie przyjrzeli się, czego odnośnie wieczerzy pańskiej możemy się nauczyć z 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, ponieważ tutaj apostoł Paweł definitywnie odnosi się do wieczerzy pańskiej, więc warto przeanalizować ten tekst i zobaczyć, o co chodzi. na pewno nie wyjdzie nam to ku złemu, ale ku dobremu. Tak, żeby zobaczyć, jak pierwszy Kościół rozumiał Wieczerzę Pańską. Więc zacznijmy od tego, od pytania, jaki jest problem. Bo ewidentnie jest w Kościele Koryńskim problem. I apostoł Paweł w wersetach od 17 do 22 no, przedstawia nam ten problem w zborze koryńskim. Do uszu apostoła Pawła dotarła informacja o różnych podziałach, jakie powstają w zborze koryńskim i we wcześniejszych rozdziałach apostoł Paweł nam te różne podziały omawia. Ale właśnie apostoł Paweł odnosi się do kolejnego problemu i nasze tłumaczenie w wersecie 18 używa słowa zgromadzenie. Więc wróćmy do 18 wersetu. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako zgromadzenie, ale to słowo zgromadzenie to greckie eklezja, czyli chodzi tutaj o zbór, o kościół lokalny, o kościół, tak? Więc gdy się schodzicie jako kościół, jako zbór, no to powstają różne podziały. I to z kolei prowadzi do tego, że jako zbór, znaczy z kolei prowadzi, że gdy gromadzą się jako zbór, aby spożywać wieczerzę pańską, to tak naprawdę tej wieczerzy pańskiej nie spożywają, ponieważ są różne podziały i to powoduje, że nie ma spożywania wieczerzy pańskiej. Chociaż być może te wszystkie elementy, które powinny być, były, bo widzimy, że przyszli jeść, tak? Widzimy, zakładamy, że te elementy, tam łamanie chleba i dziękowanie za kielich to jest, bo Paweł odnosi się w swoim tekście, w tym fragmencie właśnie do tego, co przejął od Pana Jezusa i powołuje się na ustanowienie wieczerzy pańskiej. Więc to wszystko jest. Ale mimo tego, że to wszystko jest, to nie spożywają wieczerzy pańskiej tak naprawdę. Dlaczego? No Paweł nam to wyjaśnia. Mówi nam o tym w wersecie 21. Każdy bowiem kładzie przed sobą własną wieczerzę do spożycia. Jeden jest głodny, drugi pijany. O co tu chodzi? No żeby... To tłumaczenie może nie najlepiej oddaje tą ideę, która się za tym kryje, więc z innego tłumaczenia ten werset raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie. Więc o co chodzi? Tak? Jaka jest idea? No idea jest taka, że spotkanie zboru, na którym miano obchodzić wieczerzę pańską, było ustalone na konkretną godzinę, na jakąś godzinę. I tak jak to w życiu bywa, jedni przychodzą wcześniej, inni później, bo różne rzeczy się wydarzają, prawda? Więc ludzie cały czas dochodzą do tego zgromadzenia, ale zamiast rozpocząć to celebrowanie tej Wieczerzy Pańskiej razem o konkretnej godzinie, no to oni zaczęli funkcjonować na zasadzie, no to przyszedłem, mam jedzenie, no to... Nie ma co czekać, tak? Trzeba jeść. Więc nie czekano, aż wszyscy się zejdą, tylko każdy przechodził do spożywania swojej własnej wieczerzy, którą ze sobą przyniósł. Więc nie będę czekał, tylko będę jadł od razu. Druga kwestia jest taka, że to, co przyniosłem, każdy kładzie przed sobą i jem. To jest moje, to jest dla mnie. Nie interesuje mnie, co przynieśli inni. Ja mam swoje jedzenie i na tym się skupiam. Przyniosłem jedzenie dla siebie, więc je jem. I apostoł Paweł pokazuje skutki takiego podejścia do wieczerzy pańskiej. Jeden jest głodny, a drugi pijany. Jeden nie ma nic albo ma niewiele, żeby zjeść podczas wieczerzy pańskiej. Po prostu jest biednym, wierzącym i nie ma za wiele, tak? Więc nie przyniósł ze sobą wiele albo nic nie przyniósł, więc... Jest głodny, a drugi, który przyszedł wcześniej, który jest bogatszy, który ma zasoby, przyniósł sobie dobre jedzenie i dużo wina, czyli napoju, tak? No i ponieważ przeszedł od razu do jedzenia, no to efekt jest taki, że no jest już pijany, tak? Bo to był jakieś tam sfermentowane wino to było, Może było rozcieńczane, ale jakkolwiek było to z jakąś ilością alkoholu. Więc jest pewien podział, można powiedzieć, na biednych i bogatych w tym zborze. Dlatego też Paweł kieruje dwa pytania do Koryntian. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Jeśli chcesz jeść sobie kolację, jeżeli chcesz jeść jakiś posiłek, masz swój dom. Kiedy tylko zechcesz, możesz to robić generalnie. Ale jeżeli jesteś w zborze, jeżeli w zborze jest wspólne jedzenie, to trzeba się dostosować, tak? Trzeba pomyśleć też i o innych. Albo czy zgromadzeniem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Więc jest pewien problem pomiędzy biednymi i bogatymi. No tak nie powinno być, tak? Że ci, którzy mają, to jedzą, a ci, którzy nie mają, to patrzą, jak ci inni jedzą. Tak? Więc to tak nie powinno być. Więc za to Paweł nie pochwala tego zboru. Oni nie spożywają wieczerzy pańskiej, ponieważ każdy zabiera się do spożycia swojej własnej wieczerzy. Więc Paweł za to nie pochwala tego zboru. Co dalej Paweł robi? W wersetach od 23 do 26 Paweł przypomina z Koryntianom sprawy związane z wieczerzą pańską. Ja bowiem przyjąłem od Pana to, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Więc co Paweł mówi Koryntianom w tym fragmencie? Co im przypomina? Po pierwsze, przypomina, że to sam Pan Jezus ustanowi wieczerzę pańską. On, czyli apostoł Paweł, przejął od Pana, chociaż może niekoniecznie bezpośrednio, tak, poprzez świadectwo apostołów, ale przejął od Pana to, co też przekazał Koryntianom. Sam tego nie wymyślił, to pochodzi bezpośrednio od samego Pana Jezusa Chrystusa i raczej chodzi o to, że to jest zdecydowanie nakaz pański, jaki Pan Jezus zostawił swoim uczniom. To, co On mówi, to jest nakaz pański. Po drugie, Paweł przypomina swoim adresatom, że jest to ustanowienie dane konkretnym ludziom. On przekazał to wierzącym w Koryncie. To ustanowienie Pana Jezusa Chrystusa jest skierowane do wierzących. To wierzący mają obchodzić wieczerzę pańską, mają ją obchodzić razem, mają ją obchodzić wspólnie jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Po trzecie, Paweł przypomina Koryntianom, że wieczerza pańska ma być obchodzona w konkretny sposób. Paweł wskazuje na słowa Jezusa, który powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Mają czynić konkretne rzeczy. Czyli biorąc pod uwagę wcześniejszy punkt, że mają obchodzić wieczerzę pańską razem, to znaczy, że mają czynić konkretne rzeczy razem, wspólnie. Wspólnie mają spożywać wieczerzę, wspólnie mają łamać chleb i pić z kielicha. Po czwarte, Paweł przypomina swoim adresatom, że wieczerza pańska ma być obchodzona z konkretnego powodu. I Jezus mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. To znaczy, że poprzez wieczerzę pańską upamiętniamy kogoś konkretnego. Upamiętniamy Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego dzieło. To On sam jest powodem wieczerzy pańskiej. To On łączy ze sobą te wszystkie osoby, które zgromadzają się, aby spożywać wieczerzę pańską. Po piąte, Paweł przypomina swoim adresatom, że wieczerza pańska ma być obchodzona w konkretnym celu. Apostoł Paweł napisał: gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana. Więc poprzez wieczerzę pańską ogłaszamy to, co Jezus zrobił dla naszego zbawienia. W ten sposób też przypominamy sobie miłość, jaką okazał nam, grzesznikom. Ale też przypominamy sobie miłość, jaką powinniśmy my okazywać sobie nawzajem jako uczniowie Pana Jezusa. I po szóste, Paweł przypomina swoim adresatom, że wieczerza pańska ma być obchodzona do konkretnego momentu w czasie, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie tak, z tego kielicha ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Więc dopóki Chrystus jest w niebie, Koryntianie i nie tylko oni, ale wszyscy wierzący mamy obchodzić wieczerzę pańską. Więc to jest nakaz, który trzeba wypełniać, aż Pan Jezus wróci, do momentu Jego powrotu. Zatem Paweł przypomina Koryntianom pewne podstawy, przypomina pewne założenia wieczerzy pańskiej, przypomina rzeczy, o których oni najwidoczniej zapomnieli. Przypomina im coś, co wyraził już wcześniej, w 10 rozdziale swojego listu, w 1 liście do Koryntian, co tyczy się wieczerzy pańskiej. Przeczytajmy ten fragment, co ładnie podsumowuje, czym jest wieczerza pańska. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa, ponieważ jest jeden chleb. My liczni jesteśmy jednym ciałem, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę z jednego chleba. To nam pokazuje, że w wieczerzy pańskiej ważne są, można powiedzieć, takie dwa aspekty, pionowy i poziomy. To znaczy, że w wieczerzy pańskiej wyrażamy naszą wspólnotę z Chrystusem. I to jest ten aspekt pionowy, ale też wyrażamy naszą wspólnotę ze sobą nawzajem poprzez Pana Jezusa Chrystusa i to jest ten aspekt poziomy. Więc w Wieczerzy Pańskiej wyrażamy naszą jedność z Chrystusem i przez to jedność ze sobą nawzajem jako zbór pański, jako ciało Pana Jezusa Chrystusa. Więc oba te aspekty, one są bardzo istotne, bardzo ważne w tym samym momencie. Więc Paweł dalej przechodzi i pokazuje konsekwencje, skutki niewłaściwego czy niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej, więc przyjrzyjmy się temu. Więc przeczytajmy fragment, tak. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo jeśli osądzalibyśmy samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc w wersecie 27 Paweł ostrzega Koryntian. Dlatego kto by jadł, i nie tylko Koryntian, dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Więc musimy zadać dwa pytania. Po pierwsze, co to znaczy jeść chleb i pić z kielicha pańskiego niegodnie? A po drugie, co to znaczy, że winien będzie ciała i krwi Pana? Tak, musimy to zdefiniować, czy odpowiedzieć na te dwa pytania, bo one się jakby narzucają. Więc zacznijmy od pierwszego pytania. Na czym polega niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej? I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w wersecie 29. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. I tutaj jedna uwaga do tekstu. W niektórych manuskryptach nie pojawia się tutaj słowo niegodnie i nie pojawia się słowo pańskie, czy pańskiego. Więc w niektórych tłumaczeniach będzie, kto bowiem je i pije, bez uwzględnienia ciała, je i pije wyrok na samego siebie. Czy to ma większe znaczenie? Niekoniecznie, ponieważ kontekst i tak pokazuje nam, o co tutaj chodzi, więc kierujemy się kontekstem. Słowa, czy one się pojawiają, czy nie, niewiele tutaj już zmienią, czy niewiele wnoszą. Bo i tak wiadomo, że odnosi się do jedzenia i picia w niegodny sposób, tak? Czyli spożywania wieczerzy pańskiej w niegodny sposób i odnosi się do ciała i krwi. czy to odnosi się do ciała pańskiego, tak, tutaj nie ma już mowy o krwi, więc raczej chodzi tutaj, czy zdecydowanie chodzi o ciało Pana Jezusa Chrystusa, jakim jest zbór, Kościół, to wyjdzie, tak. Więc kto bowiem jej pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, jej pije wyrok na samego siebie, więc niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej polega na nieuwzględnieniu ciała pańskiego. Ciałem pańskim no, jest zbór. Widzimy później zastosowanie, tak? Co w związku z tym, widzimy jaki jest problem. Nie spożywają wieczerzy jako ciało pańskie, jako razem, tylko każdy z nich oddzielnie. I na końcu Paweł pisze, zaraz mówi, no to jak. Co macie zrobić? No to trzeba zacząć razem to jeść. Czekajcie jedni na drugich, więc tutaj nie chodzi o to, że w jakiś sposób podchodzili do kawałka chleba, czy do nie traktowali tego chleba, który później łamali jako ciało pańskie. Raczej jest tutaj kwestia, że to odnosi się do kościoła, do zboru. Bez uwzględnienia ciała pańskiego, ciałem pańskim jest zbór, są bracia i siostry w Panu. Jeśli spożywamy wieczerzę, mając na uwadze wyłącznie ten aspekt pionowy, czyli naszą osobistą więź, wspólnotę z Chrystusem i w tym samym czasie ignorujemy naszych braci i siostry w Panu, to jest to niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej. I to właśnie ma miejsce w Koryncie. Każdy przechodzi natychmiast do spożywania swojej własnej wieczerzy. Z drugiej strony mamy tych bogatych wierzących, którzy ignorują tych biednych wierzących. Jedność zboru, jedność ciała Pana Jezusa Chrystusa jest w ten sposób naderwana, nadszarpnięta. Drugie pytanie. Co to znaczy być winnym ciała i krwi Pana? I znowu odpowiedź znajduje się w tym 20. Czy też musimy wrócić do 29 wersetu. Kto bowiem jej pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, jej pije wyrok na samego siebie. Więc w wersecie 27 jest mowa o byciu winnym. Tak? Winien będzie ciała i krwi Pana. Dalej 29, jej pije wyrok na samego siebie. I dalej apostoł Paweł mówi o tym, że z powodu niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej wielu wierzących jest słabych lub chorych, ale też mówi, że część zasnęła, czyli umarła. Więc mamy tu do czynienia z sądem. Pan Jezus sądził Koryntian i karcił ich za ich wypaczenia, za niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej. Czyli możemy powiedzieć, że być winnym ciała i krwi Pana znaczy być wystawionym na sąd i karcenie Pana. Zatem Paweł ostrzega Koryntian, że takie spożywanie wieczerzy pańskiej, jakie jest u nich, jest niegodnym spożywaniem wieczerzy pańskiej, a co za tym idzie, ściąga na nich sąd i karę Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w ten sposób dyscyplinuje swój lud, swój zbór, żeby nie byli potępieni wraz ze światem, więc żeby ich przyprowadzić, można powiedzieć, do pionu, Pan Jezus ich dyscyplinuje. Właśnie z powodu tego niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej. I jakie są zalecenia końcowe Pawła? Dlatego, przeczytajmy tak, dlatego moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw zarządzę, gdy przyjdę. Więc rozwiązaniem, takim najważniejszym, pierwszym tego problemu jest czekanie. Paweł mówi, czekajcie jedni na drugich, czyli nie zabierajcie się do spożywania swojej własnej wieczerzy, ale czekajcie na innych. Razem, wspólnie zacznijcie jeść. Jeśli jesteś głodny i masz czas, zjedz wcześniej w domu, żeby w zborze nie zacząć jedzenia wcześniej, żeby w zborze móc zacząć razem spożywać wieczerzę pańską. To oczywiście nie rozwiązuje innych problemów, dlatego Paweł napisał, że pozostałymi sprawami zajmie się, gdy przyjdzie. Ale widzimy, że to jest kwestia zasadnicza dla apostoła Pawła w tym momencie, żeby oni zaczęli razem obchodzić wieczerzę pańską, żeby czekali na siebie, tak, nie przechodzili do spożywania własnej wieczerzy, ale żeby czekali na jeden na drugiego i żeby honorowali siebie, można tak powiedzieć. Więc kilka punktów zastosowania, więc mamy, wydaje mi się, bardzo mocny argument, który mówi nam, że Wieczerza Pańska no, była wspólną wieczerzą zboru, wspólną wieczerzą wierzących. Ideą przewodnią tej wieczerzy było wspólne jedzenie i wspólne wspominanie osoby i dzieła Chrystusa. Pan Jezus, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami, to spotkał się na wieczerze. Tak, on z nimi jadł. I w pewnym momencie też złamał chleb i dał kielich. I oni przejęli ten zwyczaj nie tylko, że sam chleb do łamania i kielich, ale żeby spędzać czas ze sobą na jedzeniu, żeby ze sobą mieć wieczerzę. W związku z tym należałoby się zastanowić, czy nie powinniśmy wrócić do takiej właśnie formy obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. Na pewno trzeba się nad tym jako wspólnie zastanowić. Ten fragment albo apostoł Paweł ostrzega nas, abyśmy Wieczerzę Pańską spożywali w sposób godny, czy godnie. Wieczerza Pańska jest dla Pana Jezusa bardzo ważna. Widzimy to, że Pan Jezus dyscyplinował ten zbór w Koryncie z powodu tego, że oni nie robili tego we właściwy sposób, nie spożywali Wieczerzy Pańskiej godnie. Więc tutaj jest ostrzeżenie dla nas, że my musimy, czy powinniśmy przyłożyć no, wagę do tego, prawda, że to nie jest, że tak powiem, neutralne, czy też obojętne dla Chrystusa. Pan Jezus, nie, Pan Jezus koryguje, czy też dyscyplinuje, jeżeli niewłaściwie spożywamy Wieczerzę Pańską. Jak zatem spożywać Wieczerzę Pańską w sposób godny? To jest zasadnicze pytanie. No trzeba uwzględniać ciało pańskie, czyli zbór, czyli braci i siostry w Panu. Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy poddawali siebie próbie. Czy nasza postawa względem pozostałych zborowników jest właściwa? Czy jest wyrazem wzajemnej miłości? Czy jest wyrazem miłości do Pana? Jeżeli tak, jeżeli poddaliśmy siebie próbie i jeżeli wypadliśmy pozytywnie, zbadaliśmy siebie, to bierzmy udział w Wieczerzy Pańskiej. Więc jak takie poddanie, jak takie zbadanie siebie może wyglądać? No trzeba zadać sobie kilka takich podstawowych pytań. Czy zgrzeszyłem w jakiś sposób przeciwko moim braciom i siostrom w zborze? Czy ktoś z braci lub sióstr w zborze ma do mnie jakiś żal o coś, co ja zrobiłem? Czy jestem w jedności z innymi zborownikami? Czy zależy mi na byciu jednością z innymi? Czy na przykład przebaczyłem tym, którzy wobec mnie zawinili? Czy jestem sługą innych? Więc trzeba też oczywiście pomodlić się do Ojca, żeby otworzył nasze oczy, jeżeli nie widzimy jakiegoś grzechu, bo jest tak, że czasami możemy zrobić coś, zgrzeszyć i nie mając świadomość naszego grzechu, nie wiedząc, że coś złego zrobiliśmy, dlatego trzeba no, wołać do Ojca, żeby otworzył nasze oczy i pokazał nam grzech ukryty, którego nie widzimy, a którego się dopuściliśmy, więc jeżeli nasza postawa względem naszych braci i sióstr ze zboru jest właściwa, nie, albo nie jest właściwa, to lepiej, to należy tę postawę skorygować najpierw i dopiero potem brać udział w Wieczerzy Pańskiej. Do tego zachęca apostoł Paweł przez badanie się, poprzez poddawanie się próbie, tak, egzaminowanie się, czy sprawdzanie siebie. Można by się zastanowić, dlaczego uwzględnienie ciała pańskiego, czyli zboru, czyli braci i sióstr w Chrystusie jest takie ważne dla godnego spożywania Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego to jest tak istotne, że Chrystus aż dyscyplinuje ten pierwszy zbór w Koryncie i są wśród nich słabi, chorzy, a też niektórzy umarli. Jedyne wyjaśnienie, jakie przychodzi mi do głowy jest takie, że Wieczerza Pańska jest połączeniem wieczerzy, w cudzysłowie, synoptycznej z wieczerzą janową. I pozwólcie, że wyjaśnię, o co chodzi. Tydzień temu mówiłem, że wszystkie Ewangelie mówią o ostatniej wieczerzy Jezusa, ale nie wszystkie Ewangelie mówią w taki sam sposób. Czy nie mówią tak samo. Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza które są ewangeliami tak zwanymi synoptycznymi, ponieważ są bardzo podobne do siebie w swojej budowie, ponieważ patrzą jednym okiem na wydarzenia związane z Chrystusem, skupiają się na ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, na tym, że Pan Jezus wziął chleb, złamał, podał swoim uczniom i powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, to czyńcie na moją pamiątkę, prawda? I podobnie z kielichem. Na tym się skupiają. Natomiast apostoł Jan w swojej Ewangelii w ogóle o tym nie mówi. Tak? On mówi o wieczerzy, jaką Jezus spożył z uczniami, ale on się skupia na czym innym. Dla Jana ważne jest to, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy wstał od posiłku, przepasał się ręcznikiem i umył nogi swoim uczniom i powiedział, że to jest przykład, który im zostawia, żeby oni czynili to samo względem siebie nawzajem. Jezus podczas ostatniej wieczerzy między innymi powiedział: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajem miłowali, jak ja was umiłowałem. Więc Wieczerza Pańska, wydaje mi się, musi być wyrazem obu tych perspektyw, tej synoptycznej z Mateusza, Marka i Łukasza i tej janowej. Dlatego uwzględnienie ciała Pana Jezusa Chrystusa jest tak ważne dla Chrystusa. Tak? Więc to nam pokazuje, że niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej polega na wypaczeniu tego, co Pan Jezus ustanowił, że w jakiś sposób odchodzimy od tego, co Pan Jezus ustanowił, w jakiś sposób to wypaczamy. W związku z tym nie powinniśmy myśleć, że kiedy nie uwzględniamy ciała Pańskiego, to jest to jedyny sposób, w jaki możemy spożywać niegodnie Wieczerzę Pańską. To nie jest jedyny sposób, w jaki możemy wypaczyć Wieczerzę Pańską. Kiedy jako wierzący wypaczamy pamiątkę dzieła i osoby Pana Jezusa Chrystusa, to wydaje mi się, że też wtedy spożywamy Wieczerzę Pańską niegodnie. Jak możemy wypaczyć tę pamiątkę dzieła i osoby Pana Jezusa Chrystusa? Kiedy odejmujemy od Jego dzieła, od Jego osoby, albo dodajemy do Jego dzieła i do Jego osoby, które jest doskonałe, dzieło, które jest doskonałe, jednorazowe i niepowtarzalne. Jeżeli podważamy Jego śmierć i zmartwychwstanie, jeśli podważamy Jego boskość i człowieczeństwo, innymi słowy, kiedy budujemy jedność, czy próbujemy budować jedność pomiędzy wierzącymi, ale odbywa się to kosztem prawdy. Tak więc wtedy spożywamy Wieczerzę Pańską w sposób niegodny. Tak mi się wydaje. Więc dążmy do tego, aby spożywać Wieczerzę Pańską w sposób godny. Żeby w ten sposób uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj nie ma, nie wiem czy zauważyliście, nie ma kwestii tego, czy ja jestem godny spożywać Wieczerzę Pańską, czy jestem niegodny spożywać Wieczerzę Pańską, ponieważ Paweł mówi, że mówi o spożywaniu niegodnie, czyli nie mówi o osobie, że ktoś jest niegodny, tylko mówi o sposobie, że sposób może być niegodny. Jeżeli jesteś wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli narodziłeś się na nowo, z Ducha Bożego, to jesteś godny do tego, żeby brać z Chrystusa. Chrystus cię uczynił godnym. On jest tym chlebem, który dał za chlebem żywota, który złożył z siebie samego ofiarę i on uczynił cię godnym. To jest dla ciebie, to jest dla wierzących. Więc tu nie chodzi o to, czy ja jestem, prawda, zgrzeszyłem w zeszłym tygodniu, czy źle się czuję jakoś duchowo, tak, mam gorszy okres, w związku z tym czuję się, że ja jestem niegodny, bo coś. Nie. To jest dla wierzących. Po to, żeby przypominali sobie, może tym bardziej potrzebujesz sobie przypomnieć o Jezusie Chrystusie, jeżeli masz dołek. Jeżeli jesteś w dole, może właśnie tym bardziej potrzebujesz tej wieczerzy, żeby razem z braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przypominać sobie tę śmierć, ogłaszać śmierć Pana, aż przyjdzie. Więc to nie jest kwestia, czy ktoś jest niegodny, czy godny. Kwestia jest, czy sposób, w jaki spożywamy Wieczerzę Pańską, jest godny, czy niegodny. Więc o tym pamiętajmy. Pomódlmy się.